Ja mam ponad 22-letnie doświadczenie w pracy w branży IT. Pracowałam w różnych korporacjach jako programistka, jako testerka. Były momenty, kiedy ta praca mi się podobała bardziej, kiedy mniej, ale jakoś tak się bardzo mocno trzymałam, tak powiem, nawet rękami i nogami jakby. Gdzieś z tyłu głowy miałam psychologię, pracę z drugim człowiekiem, ale miałam takie poczucie, no ale jak to wszystko zostawiać, co wypracowałam, co osiągnęłam na konto czegoś zupełnie nowego, nieznanego. Jak zacząć od początku?
Dzień dobry, witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Kasia Michałowska oraz mój gość Ania Dąbrowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie jest to Ania Dąbrowska piosenkarka, bo pewnie każdy się Ciebie pyta o to, ale to jest wspaniała kobieta, z którą dzisiaj porozmawiamy o kryzysach. Może o tym, jak być asertywną, bo chcę o to ją zapytać. No i jak sobie po prostu pomagać, jak sobie radzić w życiu, to myślę, że to będzie dobra rozmowa. Zapraszamy Was. Dzień dobry, Aniu, bardzo się cieszę, że dotarłaś do mnie.
Nie bez przygód, nie, ale jestem. Nie.
Wiesz, bo ja takie mam wrażenie, że ponieważ my się poznałyśmy przez dni porażki, więc my musimy, wiesz, ogarniać różne takie ciekawe sytuacje.
Dokładnie, dokładnie. To jest też takie niesamowite, że już znałyśmy się dużo szybciej przez internet z zupełnie innych obszarów, a dzisiaj się spotykamy tutaj u Ciebie.
To jest fajne, tak się plecie te przyjaźnie. To mi się kojarzy, wiesz, z takim muralem tutaj na Zaspie, który pokazuje, tutaj zaraz jest bliziutko, namalowany przez dwóch Hiszpanów i właśnie opowiada o tych relacjach międzyludzkich. To wygląda jak takie drzewo poplątane, a z tego drzewa wyrastają ludzie. Mamy relacje i te relacje są takie tajemnicze, bo nagle się okazuje, że mamy wspólnych bardzo dużo znajomych.
Ja pamiętam, jak jeszcze dawno, dawno temu koleżanka w pracy u mnie mówiła, zobaczysz, jak będziesz miała dzieci, to z tymi dziećmi chodzić na różne zajęcia dodatkowe i tam będziesz spotykała podobnych albo tych samych rodziców. I faktycznie to się zaczęło sprawdzać, nie? Że gdzieś jak prowadziliśmy dzieci na jedne zajęcia, to tam byli jacyś rodzice, później szliśmy gdzieś na inne i praktycznie spotykaliśmy się z tymi samymi osobami. Więc to jest tak, że no faktycznie gdzieś dużo mamy takich punktów styku, tylko też nie zawsze się nad tym zatrzymujemy i wychwytujemy.
Też mam takie wrażenie, że jest coś takiego w relacjach międzyludzkich, że nagle coś ci tak jakoś podpasuje, że jakoś tak się od razu człowiek rozmawia z tą osobą i myślisz sobie, jejka, jestem rozumiana.
To prawda, że do jednych osób jakoś nam jest bliżej, nie? I czujemy z nimi to flow i możemy rozmawiać i nawet nie poczujemy, jak ten czas upłynął, a z innymi tak jakoś spotkamy, tak. Ale jakoś tak w ciele też czujemy, że nam jakoś tak sztywniej, nie? Że
no
jakoś
to prawda. Tak... Aniu, bardzo bym chciała, żebyś powiedziała trochę o sobie, bo ty masz taką ciekawą w ogóle ścieżkę. To jest niesamowite, bo ty też jesteś taką no, kobietą w zmianie, bym powiedziała. To jest naprawdę bardzo ciekawe.
To prawda. Ja mam ponad 22-letnie doświadczenie w pracy w branży IT. Pracowałam w różnych korporacjach, jako programistka, jako testerka. Były momenty, kiedy ta praca mi się podobała bardziej, kiedy mniej, ale jakoś tak się bardzo mocno trzymałam tego, że tak powiem, nawet rękami i nogami jakby. Gdzieś z tyłu głowy miałam psychologię, pracę z drugim człowiekiem, ale miałam takie poczucie, no ale jak to wszystko zostawiać, co wypracowałam, co osiągnęłam na konto czegoś zupełnie nowego, nieznanego. Jak zacząć od początku? I różne sytuacje życiowe sprawiły, że musiałam zacząć się doszkalać, żeby móc sobie poradzić. I tak naprawdę to sprawiło, że zaczęłam nurkować coraz bardziej. Że to, czego uczyłam się dla siebie, zaczęłam wykorzystywać też w rozmowach z innymi. To był taki bardzo stopniowy proces, że z jednej strony byłam jeszcze w IT, z drugiej strony jakiś swój wolny czas inwestowałam w rozwój. Zaczęło się od Akademii Trenerów Mentalnych u Jakuba Bybączka, później była Szkoła LAT u Beaty Kapcewicz, były też Szkoła Coachingu, był terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, poziom pierwszy. I to wszystko, z jednej strony miałam takie poczucie, no dobra, jeżeli mam pracować z drugim człowiekiem, to czego ja potrzebuję? Jak ja mogę wyposażyć w siebie w odpowiednie narzędzia, że jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, to, żebym po prostu wiedziała, co zrobić. No i tak idąc dalej tą drogą, przyszły też studia psychologiczne, w tej chwili studiuję psychologię, ale przyszedł też taki moment, kiedy ten rytm pracy, że z jednej strony etat, z drugiej strony ciągłe doszkalanie się, prowadzenie sesji coachingowych, warsztaty, a jeszcze przecież ja jestem też żoną, matką, to wszystko było za dużo i gdzieś pojawiło się wypalenie. No to były takie dosyć trudne momenty, że musiałam podjąć decyzję, co dalej. I ta decyzja dla mnie była taka, że pożegnałam się z etatem i zaczęłam bardziej inwestować i rozwijać swoją firmę. To nie było też tak, że miałam super rozwinięty biznes i zostawiałam etat. Tak naprawdę dla mnie to był taki wybór, albo będę, albo nie będę. Więc bardziej dla ratowania siebie gdzieś pożegnałam to IT, no i stanęłam na swoim. To nie był zachwycający moment,
okay.
Bo to nagle poczułam się, jakbym po prostu weszła na jezioro i ta tafla się zarwała.
Oż ty.
O, i to był taki trudny moment odnalezienia się w nowym, poradzenia sobie. No jak ponad 20 lat się pracuje no na IT, gdzie jest jakiś rytm dnia, jakiś układ, no coś się dzieje, od kogoś się zależy, ktoś wymaga, są jakieś zadania. Nagle przestawienie się na taką zupełnie indywidualną pracę, no to też nie było łatwe. Wydawało mi się, no to może to, a może to, a może tak, nie, to jeszcze to. No to był taki moment porządkowania, weryfikowania, układania, zaczynania. Przychodziły momenty, nie, może jednak nie, może jednak ja wrócę z powrotem.
No na pewno.
Wertowanie jakichś ogłoszeń, szukanie. Później nie chcę. I z powrotem. Więc to był taki czas takiego eksperymentowania. To był taki moment, w którym z jednej strony wchodziłam w tą zmianę, a z drugiej a może jednak nie. Czas takiego wystania w tym, wytrwania, robienia kroku do przodu, dwóch do tyłu. Dzisiaj już trochę czasu minęło od tej decyzji. Bo za chwilę, gdzieś w maju będą 2 lata, jak podjęłam. Jestem sobie ogromnie za nią wdzięczna i jestem szczęśliwa z tego, co robię i to mnie napełnia. I ostatnio właśnie miałam sesję. Tam potwierdzałyśmy sobie tę sesję i napisałam, że ja już się nie mogę doczekać. Ta osoba, z którą miałam mieć tę sesję, mówi, Boże, ale w ogóle jak? Jak się nie można doczekać? Czy ona w ogóle o kimkolwiek kiedykolwiek jakoś tak pomyślała w pracy tej, którą wykonuje, że ona nie może się doczekać spotkania z kimś? A dla mnie to było takie naturalne, takie no po prostu super. Cieszę się z tego miejsca, w którym jestem. W dalszym ciągu powtarzam, że co będzie jutro, nie wiem. Ale korzystam z tego momentu, w którym teraz jestem.
Właśnie bardzo fajnie opisałaś ten proces zmiany, ze względu na to, że właśnie w zmianie tak jest, że podejmujemy tą decyzję, obieramy ten kierunek tym naszym samochodem, no ale tam się zaczynają robić korki po drodze, trzeba pokonać jakieś skrzyżowania trudne, tu się tramwaj rozwali.
Dokładnie, ale w ogóle też dawno temu jakby poznawałam ten schemat zmiany, te etapy zmiany, no bo zmiany są różne, tak? Czasami my się sami decydujemy na zmianę, a czasem po prostu ta zmiana na nas spada i koniec, musimy się do niej dostosować. Ale to, że pojawia się opór w momencie, w którym ja sama się decyduję na zmianę, to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem.
Tak.
Że to nie jest tak, że jak ja już sama się decyduję, wiadomo, że ten opór może być troszkę mniejszy, jakoś inaczej on wyglądać, ale że on też jest obecny. Tak? I jakby też dawało jakieś takie zrozumienie do tego, co się dzieje.
Tak, ja czasami mam takie myślenie, tak sobie to nazwałam, że mam takie over the rainbow, czyli gdzieś tam na skraju tęczy jest taki, właśnie żyje ta wspaniała Kasia, która sobie podejmuje takie decyzje i tam wszystko idzie tak wspaniale, nie? A to nie jest tak, no życie jest inne, mamy różne wyzwania, nie chce się, czasami mamy zwątpienie chwilę, brak motywacji, a też po prostu różne rzeczy, że na przykład no, nie ma klientów, nie ma osób, które do których można się udać, prawda? Trzeba szukać twórczych sposobów.
Dokładnie.
Tak.
Ale też tak jeszcze sobie pomyślałam, że też zostawiając coś, i nawet jak my sami się na to decydujemy, to ja też miałam poczucie jakiejś takiej straty mimo wszystko. I też przechodziłam jakąś taką żałobę po tym, nie? Po takim właśnie bezpiecznym miejscu,
tak.
po tym etacie, po tym, że to było zawsze pewne wszystko. Też miałam fajny w miarę zespół, w związku z tym to też nie było tak, że było jakoś bardzo źle, bardzo stresowo. No były tam różne inne rzeczy, nie? Ale też musiałam jakby przejść tą swoją żałobę. I myślę, że to też było coś, co mnie bardzo mocno blokowało i co dawało mi taką, no to może tak, to może tak. A w momencie, w którym sobie uzmysłowiłam, że aha, dobra, to jest to, okej, okay, no to teraz co robimy tak, dalej, nie? Tak. I to można było ruszyć.
Właśnie to, co powiedziałaś, to, że a może tak, to właśnie to jest takie ciekawe, bo kiedy nas boli i kiedy nie chcemy popłakać sobie i się posmucić, to człowiek wtedy szuka tych innych działań, nie? Że a może tak bym robił, a może tak, dlatego, że nie chcę się spotkać z tym uczuciem tak. smutku, że jest mi smutno, bo właśnie tak jak opowiadałaś o tym, że zostawiłam ten etat, to od razu miałam to pytanie, ale jak się z tym czułaś? Bo to nie jest wcale taka prosta sprawa, zwłaszcza, że jeżeli to była twoja decyzja, a nie, że ktoś cię wypchał z tego etatu, to zupełnie jest inaczej, bo po prostu jest nam smutno i jest żal i smutek przychodzi i trzeba się jakoś tym smutkiem zająć.
Ja czasami miałam takie wrażenie takiego biegania z pustymi taczkami.
Tak.
Ale myślę, że to też jest takie w ogóle w życiu, nie? Że czasami coś chcemy, deklarujemy, a życie płynie inaczej, nie? I to też jest takie, że no dobra, ale to co idzie za tą deklaracją? Albo co tam jest głębiej w ogóle, żeby się przyjrzeć tak naprawdę, czy są jakieś przekonania, wartości i tak dalej, które jednak gdzieś nas trzymają i ciągną w zupełnie inną stronę. Czasami w tym momencie bardziej próbujemy siebie docisnąć.
A czemu tak nie robisz?
Tak. I tutaj, że terminy tu gonić w ogóle. Bez tej pracy takiej przyjrzenia się, czemu ja tego nie robię? Skąd jest ten opór, nie? Bo jak on się pojawia, to on też jest o czymś.
Oj, to prawda.
Sami dla siebie jesteśmy tacy bardzo opresyjni, wymagający, że więcej w nas takiego krytycyzmu do samych siebie, aniżeli jakiejś takiej łagodności i życzliwości.
Ale co się dziwić, jeżeli człowiek sam chodził do szkoły i nie było tych ocen, no to trzeba było się, no co mówiła mama, no usiądź, zacznij się uczyć, musisz więcej. No ciągle człowiek dostawał tą informację zwrotną, że jest niewystarczający i wiadomo, że tam trzeba jakoś się przyłożyć, więc no jak się nauczyliśmy radzić sobie z takimi trudnościami? Zazwyczaj no muszę więcej pracować, muszę się przyłożyć, muszę bardziej się skupić, więcej od siebie wymagać, muszę zrobić dobry plan. No i tak to bywa. No najgorzej, że w życiu dorosłym takie mam wrażenie, później mamy taką sytuację, to co powiedziałaś, że może tak być, że nawet ktoś coś wybiera, przechodzi w tym procesie zmiany, to na przykład do jakiegoś, załóżmy, no niech to będzie takie przejście z korporacji do NGO-sów. I później jest w NGO-sie, ma te dobre kompetencje, fajne rzeczy, ale z powodu tego, że jakoś nie może obsmucić tego poprzedniego zajęcia, to zajeżdża tych ludzi w NGO-sach, bo po prostu będzie im robić plan, będzie im ich teraz tutaj musztrować w lewo, w prawo i przejdzie te korporacyjne nawyki w stronę tej takiej pracy z ludźmi i miękkich obszarów i naprawdę wiem, że ludzie po prostu się męczą czasami z takimi liderami później, którzy no, nie mają tej świadomości jakiejś tego, co tam się u nich dzieje. No mam takich kilka przykładów.
Ale wiesz co, też myślę, że coś ważnego powiedziałaś, że nie mają świadomości, co się u nich dzieje, nie? I że to jest jakby ten klucz, że nie zastanawiają się sami nad sobą, nad tym, co jest w nich, tylko jakiś taki automatyzm przynoszą,
tak,
nie?
Tak, autopilot.
Bo czasami pewne takie rozwiązania korporacyjne, mądrze wprowadzone w NGO-sach, to jest całkiem fajna rzecz.
Oczywiście.
I to jakby może służyć ku dobremu, ale myślę, że tu wracamy do tego setna, nie? Że trzeba się spotkać najpierw ze sobą, ogarnąć siebie i dopiero później móc ogarniać innych, tak kolokwialnie mówiąc ogarniać. Ale też jeszcze, Kasia, to co mówiłaś, bo często też jest coś takiego, że ci liderzy zajeżdżają samych siebie i innych, bo chcą zasłużyć.
Aha, widzisz.
Bo no właśnie nie mają takiego poczucia akceptacji. To się też trochę wiąże z tym, co mówiłaś w tej szkole, że oni się starali, spinali, żeby dostać tam te piątki, szóstki, no bo wtedy zasłużyli na uśmiech mamy, być może na pochwałę. I to gdzieś jest jakiś taki mechanizm. Nie wiem, jak ty obserwujesz, ale że dużo jest w nas takiego zasługiwania, że to jest jakimś takim motorem, tak? I że w tym momencie nie ma tego stop, że okej, robię to dobrze, wystarczająco, tylko jest jakiś taki głód ze środka, że ja muszę to jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Nie? Już pomijam tutaj też i syndrom oszusta czasami, który się włącza i który też dla mnie było dużym zaskoczeniem, jak usłyszałam, że syndrom oszusta może prowadzić do wypalenia zawodowego.
No proszę, a możesz coś więcej o tym powiedzieć? Bo
wiesz co, bo to jest też tak, że w syndromie oszusta ciągle ci się wydaje, że jesteś nie dość. że za chwilę ktoś przyjdzie i zdemaskuje to, że ty nie masz kompetencji, że ci się tylko udało, że to po prostu w ogóle przypadek, że ty tutaj jesteś. I osoba, która doświadcza tego syndromu oszusta, to jest jakby w takim ciągłym skurczeniu, w ciągłym napięciu, czyli ciągły stres, ale też no, próbuje zrobić więcej i więcej, żeby nikt jej nie mógł nic zarzucić. Nie ma jakiegoś takiego równowagi, nie ma balansu. Pracuje coraz ciężej, coraz więcej. Jeżeli przychodzi awans, no to on jest też bardzo często, ta osoba myśli sobie, że matko, co za chwilę będzie? Nie no, przecież no to muszę jeszcze więcej, to ja muszę jeszcze bardziej na niego zasłużyć, nie?
Aha. No właśnie mnie ciekawi to, co powiedziałaś, bo jeżeli pracowałaś 20 lat w IT, ten twój zasób IT to jest bardzo ciekawe w kontekście tej pracy z ludźmi teraz, bo jeżeli się dobrze rozumiało fizykę i zasady działania, że coś wpływa na coś, a tutaj jeszcze coś dołożymy, a jeszcze pomnożymy to przez jakiś wskaźnik i wtedy na wyjściu nam wyjdzie coś, no bo mamy coś na wejściu, jakieś założenia i to nie jest czarna skrzynka, my możemy tam zajrzeć do tej skrzynki, się zastanowić, co tam się dzieje i później coś wychodzi na wyjściu, to ty możesz to nieźle zanalizować.
Wiesz co, na pewno jakaś taka logika, jakieś takie to logiczne myślenie.
Tak, tak.
Ja zawsze miałam takie poczucie, że bardzo lubię łączyć kropki i myślę, że te połączenia to mi się też jakoś tak to dosyć mocno sprawdza, że ktoś o czymś mówi i mi się od razu mam jakieś takie połączenia, a może to, a może to. Ale czasami jest też tak, że no po prostu gdzieś tam ten klient dla mnie, on jest jakby wszystkim. On ma, sam sobie ma jakieś rozwiązania. Ale tak jak to powiedziałaś, to ostatnio się złapałam na tym, że lubię na przykład mówić iteracje. Czasami jest tak, że ktoś nim zacznie, to chce mieć tą idealną wersję. Taką stworzoną, wymyśloną. No i po prostu ciągle jeszcze jest daleko do tego ideału, w związku z tym ciągle gdzieś jest w jakimś miejscu. I ja sobie tak myślę, żeby podchodzić do pewnych rzeczy na zasadzie iteracji. Że okej, dobra, teraz robię najlepiej jak potrafię. Angażując się z wszystkimi swoimi siłami. I to jest pierwsza wersja. Wyciągam wnioski. Co okej, co nie okej, co trzeba zmienić, co ulepszyć. Robię kolejną iterację. To na przykład w kontekście jakichś warsztatów, czy w kontekście w ogóle podejścia też do rozwiązań takich, takich życiowych, nie? W ubiegłym tygodniu właśnie rozmawiałam z jedną panią, która też gdzieś coś próbuje sobie przygotować. No i ten lęk przed porażką, przed tym, że nie wyjdzie, przed oceną jest na tyle duży, że ona gdzieś stoi zblokowana. I też sama od siebie ma coraz większe oczekiwania, wymagania. Trochę spuszczenie z tych oczekiwań względem siebie, chyba to najbardziej. Trochę dopuszczenie też do siebie, że no może nie wyjść. Jeżeli coś robimy pierwszy raz, może nie wyjść, może to nie będzie tak, jak sobie byśmy bardzo mocno tego życzyli. Wpuszcza trochę światła, podnosi też pewność siebie i dodaje takiej odwagi, żeby to zrealizować.
Jest jak w testowaniu, oprogramowanie,
tak,
prawda?
Tak, no dokładnie, no dokładnie.
Czyli jest jakiś produkt, prawda? Dokładnie. Przetestujemy go i później prowadzimy pewne program naprawczy, nie? Tylko, że jeżeli tym programem jest żywy człowiek, no to tutaj mamy jeszcze wiele różnych współczynników, które nam wchodzą w grę, czyli też te emocje tego człowieka, lęki, obawy i tak jak mówisz, te syndromy oszusta, wstyd, o, to też są rzeczy, które...
Bardzo. Wstyd, poczucie winy, nie? Gdzie
o,
tam
tak,
jest bardzo cienka
tak,
granica
tak,
też.
Tak, lęk przed oceną, jako nas to będzie blokowało.
Bardzo. To, co jest tutaj z kolei odmiennego od świata IT i co mnie bardzo jakby fascynuje, to to, że każdy jest inny. I to też trochę się przekłada na to, że my w życiu często działamy, funkcjonujemy na takich oczywistościach. Że no to było oczywiste, ja zrobiłam tak, to co mamy jest oczywiste, a tak naprawdę to nie jest oczywiste, że każdy w danej sytuacji zachowałby się tak samo. To, co jest tutaj takie dla mnie fascynujące, to to, że każdy jest inny. Każdy w danej sytuacji postąpiłby inaczej. Każdy ma inny schemat działania. Dla każdego jest coś innego ważne. Że są takie, tak jakbyśmy byli tacy utkani i w tym utkaniu są różnice, nie?
To prawda. A wiesz, jeszcze tak sobie tutaj dopowiem, to mi się tak kojarzy zawsze, jak moja mama mówiła: ta sąsiadka powinna tam sprzątnąć tą klatkę schodową. czy ona powinna, nie? Mhm. Że wiesz, no, jedna widzi, że brudna jest, no, że już by trzeba było sprzątnąć, druga myśli sobie, no jeszcze trochę może poczekać. I tutaj już masz konflikt.
Dokładnie. Ale też tutaj, jak to powiedziałaś, to mi się z kolei przypomniało, że jak mamy czasami instrukcje testowe, gdzie jest każdy krok po kroku i w ogóle. I czasami też prosimy dziecko, męża o zrobienie czegoś. Każdy robi to inaczej. Każdy, nawet jeżeli jest jakiś punkt, zrób to i to, to każdy to zrobi inaczej. I to też jest takie ważne, żeby mieć taką świadomość, że każdy ma jakąś swoją historię. I za tym, co ktoś robi, kryje się jakaś historia, nie?
Tak, albo czas. Na przykład ja mam taką przyjaciółkę, z którą chodziłam na fitness i to było takie śmieszne, bo wychodziłyśmy z fitnessu i ja już wykąpałam się, umalowałam się i już jestem gotowa do wyjścia, a ona dopiero wchodzi pod prysznic. I my się zawsze miałyśmy taki śmiech z tego, ja mówię, no nie, mówię, no kochana, ja to po prostu z tobą nie wytrzymam, nie? Ale rozumiesz, no albo, i teraz mam wybór, albo ją po prostu, wiesz, jak tego żółwika potrząsać i mówić, weźcie, szybciej, szybciej. Nie, się umówiłyśmy, mówię, wiesz co, to ja będę szybciej wychodzić, a ty se spokojnie tam zanim się umyjesz, zanim coś tam. Najważniejsze to razem nie tym samym samochodem przyjeżdżać.
Tak, tak.
Jakieś rozwiązanie znaleźć na to, ale żeby akceptować te swoje różnice. Nie?
Dokładnie, ale też właśnie, że czasami wymagamy od innych, żeby robili coś tak, jak właśnie my robimy, nie? A dokładnie. To po prostu każdy zrobi inaczej.
Tak, ja na pewno się mniej dokładnie umyję niż ona.
Więc, ale szybciej.
Ale szybciej, dokładnie. Więc to jest takie pytanie, czy gorzej umyta, czy bardziej umyta?
Ważne, co w danym momencie jest istotniejsze.
Właśnie,
nie?
To prawda. Aniu, wiesz co, jeszcze chciałam cię zapytać o taką rzecz, bo jako kobieta, która po 20 latach pracy w IT zmienia w ogóle swoją ścieżkę kariery, To jest naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, ale wydaje mi się, że też muszą leżeć jakieś głębsze motywacje pod tym i gdzieś tam jakoś na pewno to też odkrywałaś w sobie, że jednak zdecydowałaś się, no już jako dojrzała kobieta. Inna sprawa jest taka, że to jest bardzo fajne, że jako dojrzała kobieta decydujesz się na to, żeby pomagać innym, bo już masz zasób swoich przeżyć, masz rodzinę, ludzie bardziej ci ufają, bo jesteś starsza, bo nie jesteś jakąś młodą babeczką po studiach, która dopiero robi psychologię. To jest też inaczej, chociaż takich też potrzeba młodych, którzy też będą młodym pomagać, to bezwzględnie, bo tutaj jest wiele obszarów, ale w każdym razie, no co tam pod powierzchnią, powiedz, co cię zmotywowało?
Myślę, że to było dużo rzeczy, nie? Ta psychologia to była ze mną od początku. To ja w ogóle jeszcze jako nastolatka to miałam jakieś tam swoje pomysły na pomaganie innym, na pracę z młodzieżą. A później przyszły studia, inne wybory, decyzje i to gdzieś bardzo mocno
marzenie
z tyłu.
Tak,
z tyłu właśnie gdzieś drzemało. Ale przyszedł właśnie, tak jak mówiłam, taki moment różnych zawirowań życiowych, że to był taki moment, gdzie zaczęłam coraz bardziej iść w tą stronę. Dla mnie jest ważny drugi człowiek. I chyba też to droga, którą ja musiałam pokonać, żeby stać się i pewną siebie bardziej, i bardziej uwierzyć w siebie, bardziej stać przy sobie, skupiać się na szukaniu rozwiązań niż na tkwienie w problemie. Różne kryzysy rodzinne, małżeńskie, osobiste. To wszystko pokazywało mi, że można z tego wyjść, można podnieść swoją jakość życia i chyba też jakaś taka chęć inspirowania innych do tego, nie? Ja mam takie poczucie, że w ogóle ta moja droga zawodowa, że ona mnie utworzyła, że to wszystko było mi potrzebne. O tak, że te wszystkie doświadczenia, których doświadczyłam, że te różne trudne sytuacje, to wszystko jest tak naprawdę moim w tej chwili zasobem. To wymagało ode mnie bardzo dużo odwagi, nie? Żeby tak puścić się tego bezpiecznego miejsca, zupełnie nie wiedząc, co będzie, jak będzie, ale to też był taki moment ratowania trochę siebie. Też takiego zaufania, że no dobra, będzie tak albo tak, dam radę. Jeżeli nie dam rady, to zawsze wrócę. Też mam dużo koleżanek i mówię, Monika, wszyscy lgną do IT, a ja tam nie chcę być. I ona, Ania, my już tam byłyśmy. I to też jakoś tak sobie wzięłam te słowa. Jak ci będzie brakowało na chleb, wrócisz. ale my już tam byłyśmy. I to było dla mnie też jakimś takim wyznacznikiem, nie? Że no okej, dobra, wszyscy chcą do IT. Ja tak, już tam byłam.
A powiedz mi, Aniu, właśnie to mnie tak zainteresowało, bo mówisz, że no właśnie, że jednak te decyzje zmiany podejmuje się w jakimś kryzysie, że jakiś, no nie wiem, są takie impulsy kryzysowe, które powodują, że jednak jakoś, nie wiem, no jest mi tak niewygodnie, tak źle, no też powiedziałaś, że musisz siebie uratować. Co to znaczy? Co to znaczy dla ciebie?
Wiesz co, ja miałam taki moment, że w ogóle jak otwierałam laptopa z pracy, to płakałam. Mogłam po prostu siedzieć i patrzeć w ekran. Nie miałam siły na nic. To było moje koronne hasło. Nie mam siły. Nie mam siły wejść na parter, nie mam siły iść cokolwiek zrobić, nie mam siły wstać. I to tak po prostu ten mój świat się kręcił wokół tego, że nie mam siły. No to był taki trudny czas, bo takiej dużej też i takiego złego myślenia o sobie, że nie daję rady, no a powinnam przecież i powinnam tyle rzeczy poogarniać, a ja tutaj w ogóle w jakimś takim totalnej niemocy. To bardzo, bardzo mocno mną tąpnęło. I pamiętam, jak pojechałam na trening interpersonalny, taki chyba to było 5 dni do Łeby, gdzie jechałam z takim nastawieniem, dobra, ja muszę się trochę zregenerować, ja muszę trochę odpocząć, będę uczestniczyła na tyle, na ile będę miała siłę. I tam faktycznie przyszedł taki moment, w którym ja zobaczyłam, że po prostu jestem tak przeciążona różnymi historiami, że nie mam siły. Po prostu nie mam siły. I ta nie mam siły, to się tak ujawniło się takim płaczem, takim szlochem.
Tak.
Aż tak strzewi. Była końcówka roku, to był gdzieś listopad chyba. No właśnie, ale to wcześniej były różne zawirowania małżeńskie, kryzysy, terapie. I tak dalej, i tak dalej.
Ta zmiana musiała przyjść.
Tak.
A czy miałaś jakichś takich życzliwych ludzi, którzy ci pomogli? Czy raczej sama siebie wyciągałaś za włosy z tej
sytuacji? Wiesz co, dużo miałam takich życzliwych ludzi. Tak, bo też był taki trochę czas online'owy, więc gdzieś z koleżankami, które były przy mnie. Mąż też wtedy bardzo mocno mnie wspierał. Moje dzieci, więc to jak najbardziej. Tutaj było dużo, dużo wsparcia. Też jeszcze był taki moment, że ja decyzję o odejściu z etatu podjęłam dopiero gdzieś w maju. I wcześniej, a właśnie wcześniej zaczęłam w ogóle studia fotografia w terapii i rozwoju osobistym. I zobaczyłam, ile może fotografia. I ta fotografia mnie tak trochę wyciągała za uszy z tego stanu, w którym byłam.
No proszę.
Więc dlatego dla mnie fotografia w tej chwili jest taka ważna i ja bym ją chętnie wszystkim, każdemu polecała.
O proszę.
Bo naprawdę fotografia ma moc, ale też właśnie na początku nie czułam się też zasobna do tego, żeby podjąć jakiekolwiek decyzje. Potrzebowałam trochę jakiejś takiej wewnętrznej siły, żeby móc zadecydować. To był taki też świadomy proces odkładania, że gdzieś to pamiętam jeszcze, jak właśnie w rozmowie z jedną z koleżanek wyszło, że no dobra, ja teraz nie mam siły, żeby podjąć taką decyzję. To pamiętam, jak ona mi pokazała taką kartę, akurat to właśnie było takie drzewo i ona miała jakieś takie zakamarki i tam był gdzieś taki mech i ja pamiętam, że potrzebuję tak tutaj sobie trochę posiedzieć, żeby nabrać mocy i sił i dopiero wtedy mogę
podjąć decyzję.
Tak, I to tak faktycznie... Tak, i to też decyzję podjęłam po jednym ze zjazdów ze studiów właśnie tej fotografii w terapii i rozwoju. Że mówię, dobra, to jest ten moment.
Zainspirowałaś mnie tą fotografią. Właśnie pozdrawiam wszystkich Igersów, czyli ludzi, którzy uwielbiają mobilną fotografię. Czy ty lubisz też mobilną fotografię?
Tak, tak. Ja mam taki cykl fotopiątków. I dla mnie to jest w ogóle takie wyzwanie, bo tak, z jednej strony bardzo dużo też pracuję z osobami, które doświadczają przemocy. Więc ja potrzebuję też regulować samą siebie. I dla mnie to są zawsze te spacery. Kończę pracę, albo mam na przykład dzień wolny, albo przed pracą, idę gdzieś na spacer, żeby porobić no właśnie zdjęcia. I to też jest tak, że w tych fotopiątkach to są tylko i wyłącznie zdjęcia z danego tygodnia. To nie jest tak, że ja porobię jednego dnia milion zdjęć i później tam mam spokój na ileś. Nie. ja po prostu muszę zadbać, żeby mieć jakieś zdjęcia. Czasem jak jest bardziej intensywny tydzień, to się okazuje, że mam tylko jedno. Marzą mi się takie spacery regularne. Marzy mi się w ogóle taka, no jeszcze większa praca z tą fotografią, żeby faktycznie ją zaprzęgać i wykorzystywać. Lubię pracę z kartami metaforycznymi. Mam też zestaw swoich kart takich przygotowanych.
Po prostu jestem teraz w takim miejscu, wiesz, taki efekt wow mi następuje w głowie, mi się tam połączenia mózgowe się spotkały, tak moje kropeczki, bo właśnie a propos tych kart, to mam właśnie takie karty, które przedstawiają różne fotografie, często ze studentami o tym rozmawiam. I uwielbiam właśnie tą fotografię, więc właśnie takie igersowe wyjścia, publikowanie fotografii, skupianie się na obrazie. To jest ciekawe, nie wiedziałam, że to jest w ogóle nazwane w jakiś sposób, tak. Że jest baza wiedzy na ten temat. Więc teraz jestem zadziwiona. Fajne.
Ale też był taki moment, w którym robiłam takie wyzwanie, odkrywanie przez cykanie.
Tak.
Uczestniczyło w nim, nie wiem, około 50-60 osób, tak po prostu było dołączonych do grupy na Facebooku. I to były takie bardzo cztery intensywne dni, gdzie z jednej strony był spacer, właśnie taki fotograficzny, z drugiej strony też było zaproszenie do różnych ćwiczeń fotograficznych. Były też takie pytania coachingowe w tym, więc to było takie, no bardzo taki upakowany program, taki bardzo obfity, o tak bym powiedział. To jak osoby na grupie dzieliły się ze swoimi zdjęciami, to jak wzajemnie się zachwycały, to jak jedna osoba wrzuciła swoje zdjęcie. Ja mówię, ja to zrobiłam? Naprawdę? Ja nie zdawałam sobie sprawy, że ja takie zdjęcie potrafię zrobić. Więc to też takie i podnoszące pewność siebie,
tak,
nie?
Więc, tak, ciekawe, no, naprawdę.
Bardzo, bardzo. No bo też jeszcze też, co jest ważne, to, że my nie potrzebujemy umieć robić tych zdjęć. Że czasami są rzeczy takie, które nas po prostu gdzieś nagle poruszą, zatrzymają i po prostu to fotografujemy. Czasami szukając jakiejś odpowiedzi na jakieś pytanie, możemy coś sfotografować i tak naprawdę później przeglądając to zdjęcie, możemy nadać jakieś mu znaczenie, nie? Coś określić, coś zauważyć. Lubię też takie momenty, kiedy fotografujemy coś i widzimy coś, a jak oglądamy później zdjęcie, to jest nagle coś zupełnie innego. Też takie spacery też nas jakoś tak uwrażliwiają i sprawiają, że jesteśmy też uważniejsi trochę, że więcej rzeczy zauważamy, wychwytujemy. No to też w drugim sensie przekłada na pracę, tak? Gdzie jako coach, prowadząc sesję w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach czy konsultację kryzysową, potrzebuję być uważna. Bo fotografia z jednej strony stała się taką moją pasją, i realizując tą pasję, tak naprawdę korzystam z wielu elementów, które są po prostu potrzebne mi w pracy.
Niezwykłe. Naprawdę niesamowite, powiem ci, Aniu. Niesamowity obszar. Bardzo mi się to podoba. Ale słuchaj, jak mówisz o tych kryzysach i takiej pomocy ludziom w kryzysach, to właśnie tak jedną z rzeczy, którą bardzo chciałam ci zadać pytanie w tej naszej rozmowie, bo każdy z nas ma wokół siebie jakąś rodzinę, przyjaciół, przyjaciółki, znajomych i ludzie różnych doświadczają rzeczy. I wiem, że w różny sposób, tak jak sami pewnie tego doświadczyliśmy, różne rady dajemy, czasami to są głupie rady, jak w stylu naszej mamy, ja się śmieję zawsze, że to jest ta pomidorowa dobra, czyli zjedz coś, to ci przejdzie, albo niekoniecznie wyśpij się, czy cokolwiek. Czy, no właśnie, jak to zrobić, żeby mądrze komuś pomóc w kryzysie? Wiem, że to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo pewnie jest skomplikowana na nie odpowiedź, ale może mogłabyś coś poradzić, kiedy widzimy, kiedy ktoś nam powie, że jest w tym kryzysie i wiemy, że to jest kryzys, to co my w ogóle możemy zrobić?
Myślę, że też na różnych płaszczyznach możemy starać się pomagać. Ale ja lubię takie jedno pytanie wytrych. Co potrzebujesz w tym momencie?
O, proszę.
Bo my możemy ze swojego świata mieć różne warianty i możemy się wciskać z tą pomocą.
Uratujecie.
Tak, z taką, której w ogóle ten ktoś nie potrzebuje. A jak zadamy, co potrzebujesz, co potrzebujesz, nie? Co jest teraz dla ciebie ważne, to w tym momencie ta osoba może się spotkać sama ze sobą i ona powie to, czego faktycznie potrzebuje. Myślę, że ważna jest też obecność nasza, takie wsparcie, to, żeby ta osoba wiedziała, że może na nas liczyć. No bo później to już będzie dużo, nie? Czasami to idzie dosłownie do specjalisty, Ale przede wszystkim chyba też takie to wysłuchanie na początek. No i właśnie jakby to zapytanie, czego ona potrzebuje, bo ona będzie wiedziała, jakiego wsparcia.
Bo ty ogólnie pomagasz kobietom w Centrum Pomocy...
Praw Kobiet.
W Centrum Praw Kobiet. I powiem ci, że też jedna z rzeczy, która też tutaj mnie jakoś poruszyła, czy zastanawiam się nad tym, że z takich dwóch obszarów, wiesz, z jednej strony chciałam się podzielić, że i mam takie skojarzenie, które może tak mi przychodzi do głowy ze względu na to, że dotykam trudnego tematu i chcę go jakoś odwentylować, ale właśnie moja mama, pamiętam jak szłam do szkoły, to zawsze mi mówiła coś takiego: Kasia, pamiętaj, że jak jakiś chłopak będzie cię zaczepiał i tak ci dokuczał, to pamiętaj, masz zrobić tak, rękę tak w taki, wiesz, tak, taką pięść i po prostu uderz go z całej siły. A później uciekaj. Ale powiem ci, że ta porada zadziałała u mojej siostry, ponieważ ona miała takiego apsztyfikanta, który po prostu serio, no jakoś, nie wiem, no tak się do niej doczepił i moja siostra kiedyś go walnęła. I jak go walnęła, to on po prostu później był, no taki po prostu się zrobił poczciwym chłopakiem, że oddawał jej swoje kanapki i nosił jej tornister do szkoły. Niemożność poradzenia sobie w tej sytuacji może być takim właśnie czymś, co nas prowadzi ku kłopotom. Jedną z rzeczy też powiem ci, która mi się tutaj skojarzyła. Rozmowa z Karoliną Hołownią, ona jest seksuologiem i ona mówi, że robi takie warsztaty. Mówię to właśnie w kontekście rodziców, którzy mają dziewczynki. Ponieważ Karolina powiedziała, że z powodu tego, że dziewczynki chcą być grzeczne, dobrze wychowane, to zazwyczaj mają bardzo duże problemy z odmową w dziedzinie seksualnej. I ona powiedziała, że robi taki warsztat, gdzie dzieli dziewczyny, chłopaki. I mówi tak, najpierw dziewczyny będą odpowiadały na propozycje seksu i zazwyczaj chłopacy w ogóle nie rozumieją tych odpowiedzi, bo dziewczyny się starają być takie łagodne, takie uprzejme, a później robi zamiany i mówi, słuchajcie chłopacy, pokażcie dziewczynom, jak można odmówić. I dziewczyny zamieniają się rolami, czy dziewczyny są chłopakami, chłopacy są dziewczynami i nagle się okazuje, że można powiedzieć nie w sposób stanowczy, w sposób taki zrozumiały dla drugiej strony. Więc właśnie zastanawiałyśmy się też nad tym, że no kurczę, to jest jednak też taka jakaś związana z płcią sprawa, że te dziewczyny, no, że im jest trudniej postawić granice w różnych sytuacjach. Tu nie chodzi tylko, akurat tak przywołuję taką sprawę związaną z seksualnością i z tym właśnie, że może być ciężej. I później ten brak asertywności, później wchodzimy w sytuacje, których nie chcemy, później argumentujemy, że jest okej, że jakoś damy radę i... No i coraz gorzej.
Ty powiedziałaś o tym przykładzie, to mi się jeszcze w ogóle też kojarzy książka Nieposkromione. I tam jest jakiś taki fragment, jak u córki autorki, może ja trochę przekłamię, bo już ją dawno temu czytałam, ale przyszły właśnie tam dzieci z klasy. I ona w pewnym momencie wchodzi i się pyta, czy są głodni. I chłopcy od razu tak, tak, tak. A dziewczynki nie, jakoś tam, żeby nie sprawiać kłopotu. Więc to nie jest tylko kwestia seksu, ale w ogóle jakiegoś takiego wychowania.
Ułożenia
tak?
takiego.
Tak. Że chłopcom zawsze można było więcej niż dziewczynom. U chłopców, mężczyzn, no to złość, agresja, to są jakieś takie bardziej postrzegane atrybuty męskości, a jak już kobieta, no to złość piękności szkodzi, tak? Więc... My mamy tak dużo takich mitów, tak dużo takich stereotypów. Nawet jak ja, wywodząc się jakby z branży IT, to pamiętam takie głosy, jak u nas były podejmowane, że jak jest organizowany jakiś konkurs taki informatyczny, to na niego są przede wszystkim wysyłani chłopcy. Jeżeli są jakieś zajęcia organizowane, takie właśnie bardziej komputerowe w szkołach gdzieś, znaczy ja tak jakoś tak mam nadzieję i wierzę w to, że to już jest trochę inaczej.
To się zmieniło.
Ale jeszcze jakiś czas temu, tak, to byli głównie chłopcy. No natomiast dziewczynką to były organizowane jakieś warsztaty kuchenne, szycia i tym podobne. Te dzieci gdzieś się rodzą takie równe i są równe, a później... społecznie zaczynają być wstawiane w jakieś takie role. Dzieci mogły czy wyrażać emocje, tak?
Na przykład.
No bo właśnie, tak jak powiedziałam już, nie, że chłopcy, mężczyźni to bardziej ci właśnie złość, agresja, gniew, no ale już chłopak nie płacze i to już nie ma gdzieś tego dostępu do tej wrażliwości,
tak,
nie?
Tak.
A z kolei dziewczynki, no to też one mają być takie bardziej właśnie poddane.
Tak, i wtedy właśnie mówię, że bardziej, ale jeżeli ona nie będzie silna i rozwijała w sobie tej asertywności, to nie będzie potrafiła się obronić.
Wiesz co, pamiętam, jak moja koleżanka, która nie wiem, czy miała 6 dzieci, jakoś tak dużo, jak rozmawiała ze swoją mamą i właśnie, bo ona tak, która jest tam też właśnie z dziewczynek, była jakaś kłopotliwa i ta jej mama powiedziała takie słowa: chcesz mieć grzeczne dziecko? Czy takie, które sobie poradzi? I to jest właśnie to, nie? Że my z jednej strony może chcielibyśmy mieć takie dzieci niesprawiające problemu, które się zgadzają, są bardziej potulne, tylko że jak my tak chcemy je mieć w domu, to one też takie będą na zewnątrz. I czy tak naprawdę faktycznie nam o to chodzi? Żebyśmy się zastanowili, czy w ten sposób też nie robimy krzywdy dzieciom. No ale to też pokazuje jakby też, że tak trochę od innej strony, że my bardzo mocno mamy poprzesuwane te granice. Że w ogóle my nie jesteśmy świadomi swoich granic. Że mówiąc o asertywności, no to w ogóle my nie wiemy, czego my potrzebujemy.
No tak, to prawda.
My w ogóle nie wiemy, co jest dla nas ważne. Gdzie ta granica jest. Jak skoro my nie wiemy w ogóle o tym, że mamy granice, gdzie je mamy, to jak my mamy je postawić?
No to prawda.
Jak my mamy o nie dbać? Więc tutaj jest potrzebna też praca, nie?
Czyli rozumiem, że pomagasz właśnie osobom, które są w takich tarapatach, żeby te granice ustawiać, tak? Żeby jakoś je odnaleźć.
Wiesz co, ja w ogóle najpierw to pomagam paniom nazwać, na ile to, co one doświadcza, to jest przemoc, na ile to nie jest przemoc. Też zastanawiamy się, czego ona potrzebuje, jak możemy jej pomóc.
Tak.
Więc to jest jakoś tam taki opracowywany plan. Ale przede wszystkim jakby to jest kwestia w ogóle dostrzeżenia samej przemocy. Bo często to jest też tak, że panie właśnie wstydzą się o tym mówić, że nawet najbliżsi nie wiedzą to, z czym ona się mierzy w domu. Czasami jest też tak, że pani nawet nie ma takiego poczucia. Inaczej, często jakby kłamstwo powtórzone 1000 razy, zaczynamy wierzyć, nie? W kłamstwo takie. W związku z tym, jak ta pani słyszy, że ona sobie nie poradzi, że coś z nią jest nie tak, że ona jest psychicznie chora, że to przez nią, no to ona zaczyna to brać do siebie i zaczyna tak faktycznie myśleć, że to coś z nią jest nie tak. Często też jest tak, że na zewnątrz ta osoba, która stosuje w domu przemoc, jest zupełnie inna. Bywa, że to jest towarzyski człowiek, miły. W związku z tym panie też boją się, że nikt im nie uwierzy.
Tak. Przecież jest taki super.
Tak, tak. Czasami też jest tak, że albo panie są izolowane przez pana na przykład, a czasami też jest tak, że panie same po prostu raz, że się wstydzą tego, w co się wpakowały, dwa, też nie chcą jakby tych swoich trudnych historii opowiadać komukolwiek, żeby, no właśnie, żeby komuś nie było ciężko. W związku z tym tak, to są też takie osoby, które starają się troszczyć o wszystkich dookoła, niekoniecznie o samą siebie, nie? Że gdzieś te potrzeby są takie po prostu troszkę spychane.
No ciężka sprawa jest związana z przemocą. To jest trudne, bo jeżeli ona też trwa tak bardzo, bardzo długo, to właściwie ta osoba, która doświadcza tej przemocy, ona już w ogóle nie wie, że można by było inaczej, prawda? Że po prostu, że można było inaczej funkcjonować na przykład w związku albo w relacji jakiejkolwiek.
Czasem to w ogóle jest też tak, że pani nie jest świadoma tego, że to jest przemoc.
Tak.
I myślę, że procent, który się do nas zgłasza, jest niewielki, że dużo więcej kobiet doświadcza przemocy, ale tak było zawsze.
Tak.
Ale tak było w domu rodzinnym.
Tak.
Więc być może to jest normalne. I później, gdy, nie wiem, przychodzi depresja, przychodzą jakieś zaburzenia lękowe, albo okazuje się, że dzieci w szkole sprawiają jakieś problemy, że nie mogą się odnaleźć wśród rówieśników, albo nie wiem, szkoła występuje z założeniem niebieskiej karty, bo dziecko coś opowie. W tym momencie pani zaczyna jakby ostrzegać, że coś tutaj jest nie tak. Dużo pani jest też w takim przeciążeniu, no bo też jest w ciągłym stresie, w ciągłym napięciu, nie wie, co za chwilę się wydarzy, nie wie, co będzie. Też jest dużo mitów, które gdzieś pokutują. że to musi być jakaś patologia, że to musi być jakiś alkohol, a tak naprawdę wśród osób wykształconych, bardzo dobrze funkcjonujących na zewnątrz, zdarzają się różne sytuacje. Mhm. Też fakt tego, że jeżeli nie ma przemocy fizycznej, to wiele osób traktuje, że to nie ma przemocy. Mhm. A to też jest nieprawdą, tak? Bo możemy mówić i o przemocy ekonomicznej, i o przemocy psychicznej, seksualnej, o zaniedbaniu.
Tak.
Więc to jest dużo różnych, różnych wariantów, dużo różnych odsłon. No właśnie, gdzieś tak się utarło, nie? Że mhm. nie bije, no to znaczy, że jest okej. Okay. Tak. To pewnie ja coś muszę. Tak. Często panie próbują cały czas doskoczyć do tej poprzeczki, tak? Że jak może nie będę robiła tego, to będzie lepiej. No i tak próbują, ale cokolwiek nie zrobią, to i tak za chwilę się okazuje, że jest źle.
W moich osobistych poszukiwaniach, wiesz, też gdzieś się łączy z, i też z tym, z tą taką traumą powojenną, którą mamy, że z tym takim pogardą też, z emocją pogardy, która u nas króluje, radzimy sobie z zranieniami pogardą, nie przebaczeniem, ale właśnie taki bym powiedziała kręcenie się w kręgu ofiara i agresor, ofiara, ono po prostu tak tutaj czasami gdzieś funkcjonuje i widzę, że to się przenosi na pracę czasami, na sytuację w pracy, że ktoś to nie tylko doświadcza tego w domu, ale również to widzimy w pracy albo na drodze bardzo często, w sklepie, w takich niefajnych sytuacjach, nie, że... Więc to jest taki nasz społeczny problem, mi się wydaje. Taki dosyć spory.
Mhm. Tak trochę mówisz o tym trójkącie, nie? Kat, ofiara, tak. Wybawca.
Tak, tak.
I że te role są takie bardzo przemienne, nie? I że też właśnie w stosunku do jednych możemy być tym...
Wybawcą.
Tak, a już w stosunku do innych ofiarą, nie?
Tak,
i
albo katem.
No. Więc tak, ale to właśnie świadomość bycia w tym, nie? To myślę też... Już nie wiem, może to życie się staje takie coraz szybsze.
Tak, trudniejsze, stresowe.
Tak, i to jakoś gdzieś się przekłada. Też, no właśnie to, z jakich my domów wychodziliśmy, nie? Wyszliśmy. Myślę, że to też nie jest bez znaczenia. No właśnie, też jakby widząc ten świat trochę IT, to na przykład wiem, że tam, no ale jakie emocje w ogóle... O co chodzi? Tu zadania, ciach i koniec, nie? Nie będziemy jakimiś tam
Tymi
kompetencjami się zajmować, tak? A to jednak już jest w tej chwili inaczej.
Zgadza się, zwłaszcza, że nie wiem, czy wiesz, że pojawiły się w ogóle badania w kontekście Doliny Krzemowej, że tam właśnie, gdzie jest ta cała branża IT, te wszystkie startupy, mobbing jest na maksa, że po prostu te, czy na przykład startup taki jak Uber, gdzie ta liderka, która się dzieliła, jak są kobiety traktowane źle w tej organizacji. Jak nam się wydaje, że to są nowoczesne firmy, a one po prostu z powodu tego być może, że nie ma tych miękkich kompetencji, no bardzo źle traktują ludzi i naprawdę jest wyzysk i znasz to, prawda? Nie mylę się.
Tak, tak. Ale też jest, wiesz, taka się właśnie też tak jeszcze myślę o tym, że my same też na wiele rzeczy pozwalamy.
To prawda.
Z jednej strony pozwalamy innym, a to jakiś żart, a to jakieś tam niewinne. I to tak sobie przymykamy oko i na to jakby gdzieś tam odpuszczamy, nie robimy, no przecież nie będziemy robić...
Afery.
Tak, dokładnie. A to są właśnie takie drobne kroczki, tak? Też myślę, że my same jesteśmy bardzo właśnie, to co już wcześniej powiedziałam, takie wymagające względem siebie. I że dużo takiej represji same sobie nakładamy. Że no właśnie, nie wiem, musi być tak i jakby ciągle próbujemy gdzieś gonić. I myślę, że w tym momencie, jak ktoś z zewnątrz przychodzi z jakąś krytyką, z jakimś obwinianiem, poniżaniem, no to tylko to jest dla nas potwierdzenie tego, co my już o sobie myślimy, nie? Taka duża jest potrzeba takiej pracy też z takim obrazem siebie. Jaki my mamy obraz? Na ile czujemy się wartościowe, na ile czujemy się, nie wiem, piękne, na ile właśnie znamy swoje potrzeby, na ile w ogóle mamy taką uważność, że, nie wiem, ktoś coś mówi i jakby, jak nasze ciało na to reaguje. Że to są takie rzeczy, które, wiesz, w codziennym życiu, tu szybko dzieci, tu praca, tutaj obiad, tutaj coś tam, to my nie mamy tej przestrzeni, nie?
Tak, to prawda. po prostu za nami chodzą wiercący pan... wiertacze. Ja mam taką hordę wiertaczy zawsze za sobą, więc pozdrawiamy wszystkich wiertaczy, którzy mówią, jaki mają super sprzęt. Okej, macie super sprzęt. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Więc nasi słuchacze trochę posłuchają dzisiaj wiercenia. Wiesz, chciałabym jakoś lądując w tej naszej rozmowie pomyśleć sobie o tym, czy w ogóle można by było coś zaproponować naszym słuchaczom, żeby mogli zacząć... No, tam padło kilka takich zdań, które są takie może trochę abstrakcyjne w stylu, żeby być przy sobie, żeby trochę siebie zrozumieć, żeby lepiej te kompetencje miękkie rozwijać. Na pewno to jest duży obszar, duża szuflada, ale kurczę, no chyba warto do tej szuflady zajrzeć, bo jak nie zajrzymy, no to ani nie pomożemy swoim dzieciom, ani i ciągle każdy będzie miał jakiś ansa, my nie będziemy wiedzieli, o co chodzi w ogóle, o co chodzi.
Pamiętam, jak w rozmowie z jedną panią, no właśnie, ona poszła, jakby była też już tak na skraju wyczerpania, poszła do lekarza po zwolnienie. I on się spytał, no dobra, a kiedy pani ostatnio zrobiła coś dla siebie, co lubi?
O.
Ona, ale że paznokcie, że coś? On mówi, no nie, takiego, co pani lubi. I ona w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. I myślę, że to jest też jakby jedno, zrobienie coś, co ktoś lubi. Może, nie wiem, jakiś koncert, teatr, opera, może spacer, może po prostu 5 minut z kawą pod kocem, bo to też nie musi być zawsze nie wiadomo co. Czasami też tak sobie myślę, że właśnie oczekujemy, że to musi być coś takiego wow. A czasami to może być po prostu zwyczajne 2-3 minuty nawet, ale w takiej pełnej uważności, bo akurat mamy taką przestrzeń na tyle. I myślę sobie, że to jest taka jedna przestrzeń. A druga przestrzeń, to też tak mi przyszło do głowy, że my dużo robimy, dużo osiągamy i dziś jesteśmy w tym więcej, ale żeby w ogóle zatrzymać się z takim pytaniem, za co ja jestem wdzięczna sobie. I pamiętam, jak raz zadałam jednej pani to pytanie, gdzie ona naprawdę ogrom rzeczy zrobiła, nie? I nie widziała już tego, co zrobiła, tylko widziała, ile jeszcze przed nią. I ona później do mnie wróciła. Mówi, że jak mi pani zadała to pytanie, to ja nie bardzo wiedziałam, co ja mam w ogóle odpowiedzieć. Ale teraz ja już wiem. Jestem sobie wdzięczna za to i za to. Nie?
Aha, czyli pomyślała, fajnie.
Tak. I myślę, że to jest też takie ważne, bo my potrafimy być wdzięczni wszystkim dookoła. Bogu, najbliższym, no w ogóle wszystkim, tak? Ale gdzieś zapominamy w tym wszystkim o samych sobie.
Oj tak.
Więc to ja bym takie dwie rzeczy na początek. No nie mogłabym zrobić inaczej, niż zaprosić do spaceru fotograficznego.
O, tak.
Też, jeżeli ktoś by miał ochotę, no to właśnie tutaj organizujemy i przez Centrum Praw Kobiet, ale też przez moją pracownię. Zapraszamy do spacerów. Też te spacery się odbywają w wielu miejscach w Polsce tak naprawdę. Ale też jest tak, że nie trzeba się skrzykiwać, można iść po prostu samemu. Dać sobie tą chwilę takiego wytchnienia i zachwycić się swoimi zdjęciami.
Oj tak. Aniu, jestem Ci bardzo wdzięczna za tą rozmowę. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci w ogóle za tą Twoją odwagę. Wiesz, że jednak... pomimo tego, że miałaś te wszystkie obawy i wiesz, ciężko zrzucić etat, bo fajnie jest dostawać kasę co miesiąc, ale to też nie jest tak, że zawsze się będzie dostawało, bo po prostu też firma może splajtować, to nie jest takie pewne, tylko człowiek ma takie przekonanie, że to jest takie raz w miesiącu przyjdzie pensja, że się zdecydowałaś zrobić coś innego, pójść za swoimi marzeniami, dziecięcymi marzeniami, no bo to zmienia świat na lepsze i można dostać od Ciebie wsparcie, można się przytulić trochę do Ciebie i tak posłuchać tych mądrych rzeczy, które masz do zaoferowania, naprawdę. Bardzo Ci za to dziękuję.
Ja sobie, Kasia, powiem Ci szczerze, że też jestem bardzo wdzięczna za te decyzje, które podjęłam.
Dokładnie.
Nie i to, co zawsze dopowiadam, że ja nie wiem, co będzie jutro, nie?
No
ale
właśnie.
To, co podjęłam, tak. Czego się podjęłam, tak. To za to jestem sobie bardzo mocno wdzięczna.
No dokładnie.
I bardzo Ci dziękuję, że tutaj mogłam być z Tobą i rozmawiać. Powiedziałam tyle rzeczy, o których do tej pory publicznie nie mówiłam.
O proszę.
Więc no to też jest takie właśnie. Bardzo Ci za to dziękuję.
Fajnie. No dzisiaj mamy w remoncie stację zmiana, ale naprawdę to jest fajne, no bo właśnie w zmianie no to jest i remonty się robi, nie?
Dokładnie, dokładnie. Też jest właśnie potrzebny ten remont, nie?
Tak, tak.
Żeby czasem uporządkować to, co, mm-hmm. to, co jest.
Mm-hmm. Fajnie. Dziękuję Ci bardzo, Ania. Dzięki za rozmowę.
Dzięki bardzo mocno.